cześć, z tej strony Florian, a ty słuchasz podcastu Świat Okiem Biegacza. Dzisiaj 88 odcinek, a moim gościem jest dziś Paweł Machowski. Paweł, bardzo się cieszę, że mamy okazję porozmawiać. Na pewno mam do ciebie mnóstwo pytań i tematów, o których będziemy dzisiaj rozmawiali. Jednak zanim jeszcze zaczniemy, to muszę powiedzieć, że ten odcinek jest sponsorowany. Powstał z marką Adidas. I jak część z was pewnie już wie, część pewnie może jeszcze nie, zostałem kapitanem projektu Adidas Runners 3City, czyli takiej społeczności biegowej, gdzie właśnie w Trójmieście się spotykamy, biegamy, ale przede wszystkim miło spędzamy czas. Także jeśli będziesz w Trójmieście lub w ogóle słuchasz tego z Trójmiasta, to bardzo zapraszam was na treningi. Paweł, a co ja mogę powiedzieć o tobie? Na pewno jesteś biegaczem, który zrobił świetny progres. Jak próbuję sobie przypomnieć, kiedy się poznaliśmy, to zupełnie nie mogę sobie przypomnieć tej daty. Natomiast widząc to, jak się rozwijasz jako biegacz, to naprawdę jest to godne podziwu. Jesteś również kapitanem projektu Adidas Runners Warsaw, czyli mamy takich dwóch kapitanów, którzy się dzisiaj spotkali. A co jeszcze mogę dodać o tobie? Kim jesteś i czym na co dzień się w ogóle zajmujesz?
Cześć Florku, witam wszystkich słuchaczy. Powtórzę żart z mojego ostatniego podcastu, czyli jako kapitan Adidas Runners Warsaw mówię tobie, kapitanowi Adidas Runners 3 City, głośne ahoj. Kim jestem i czym się zajmuję? No to jestem, jak przed chwileczką wspomniałem, właśnie zawodowo związany z społecznością Adidas Runners Warsaw i to jest no zawodowo i nie tylko, bo bieganie jest również moją wielką pasją. Cieszę się, że jakby nie mając najmniejszych szans sportowo na bycie wyczynowym czy zawodowym sportowcem i czerpania zysków gdzieś tam ze swoich wyników i rozwijania się w tę stronę, nie jestem też jakimś wybitnym influencerem czy blogerem, który mógłby w ciekawy sposób to swoje amatorskie bieganie pokazywać. Jakby znalazłem taką ścieżkę, w której się naprawdę fajnie czuję i od, powiedziałbym, prawie roku, dokładnie to chyba 10 miesięcy już niebawem będzie, realizuję swoje ambicje i dzielę się pasją do biegania ze społecznością Adidas Runners Warsaw, która jest częścią globalnej społeczności Adidas Runners, o czym też miałem okazję przekonać się w tym roku. I jakby no bieganie w wypadku takiej szerokiej społeczności, no to jest wiele różnych zakamarków, gdzieś tam te biegi stadionowe, uliczne, górskie, na życiówki, na drożdżówki, jakby różne są w tym wszystkim motywacje. Ja tego takiego luźniejszego biegania i właśnie takiej frajdy po prostu z bycia razem i cieszenia się po prostu tym, że robimy coś fajnego, troszkę się uczę, bo by moja soczewka, moje podejście do biegania, no to jednak są wyniki, nie? One są takie właśnie, jak powiedziałeś, półpoważne, czyli nie do końca poważne, ale na miarę swoich możliwości jednak motywują mnie życiówki, motywują mnie nawet bardziej wyniki niż jakieś tam, nie wiem, miejsca na zawodach i raczej nie jeżdżę po jakichś gminnych biegach, bardziej aspiruję do tego, żeby te swoje cyferki poprawiać. Lubię robić to w gronie lepszych od siebie biegaczy. I cóż, myślę, że to słowo bieganie w moim codziennym języku jest wiele razy powtarzane i przez wiele przypadków odmieniane, bo no tak od paru ładnych lat myślę, że ten temat zawładnął moim życiem. Wspomniałem o zawodowym, jakby towarzysko, czy nawet domowo, bo moja dziewczyna Klaudyna jakby też jest biegaczką, co prawda, ona by powiedziała sprinterką, ale w każdym razie emerytowaną i gdzieś to wszystko wokół tego biegania się u mnie kręci.
Nie no, myślę, że bardzo ładnie się nam przedstawiłeś. W ogóle myślę też, powinienem trochę powiedzieć o twoich życiówkach, które też są całkiem półpoważne, już zostajmy przy tym słowie, czyli 15:51 na 5 km, 32:43 na 10 tysięcy metrów oraz chyba najfajniejszy wynik z tych wszystkich, czyli godzina 10:53 z półmaratonu z Poznania. I tu od razu poruszyłeś taką ciekawą kwestię, którą też chciałbym rozwinąć, czyli jak ty, który jesteś jednak otoczony z jednej strony Myślę o naszym teamie, czyli Piekielnych Warszawa, otoczony ludźmi, którym bardzo zależy na wynikach, a z drugiej strony jesteś też otoczony ludźmi, którzy nie aż tak kładą wagę, jeśli chodzi o życiówki. Czyli mam na myśli pewnie większość społeczności Adidas Runners, może się mylę, jeśli tak, to mnie popraw. Jak łączysz ze sobą niby zbieżne, a z drugiej strony trochę rozbieżne światy?
Muszę się uczyć, nie? To jest rzecz, której muszę się uczyć, bo ja jestem takim, powiedziałbym, chorowym czy konserwatywnym biegaczem, właśnie wywodzącym się z takiego zainteresowania lekką atletyką i lubię sobie przeglądać tabelki na Domtelu, lubię jakby sprawdzać, nie wiem, tam w Strawie wejść sobie i patrzeć, jakie kto treningi zrobił i co tam po drodze się działo, więc jakby ja to wszystko lubię, ale wiem, że nie wszyscy tak na to patrzą. I co, no nie działam wbrew sobie i dalej jak mam chwilę wolnego, to tam sobie w tych tabelkach siedzę i swoje treningi robię konsekwentnie. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o nasz klub sportowy zarejestrowany w PSLA Piekielnych Warszawa, to my, wydaje mi się, że jesteśmy na tyle fajną grupą ludzi, że i w dodatku jakby też część z nas, powiedziałbym, jakieś tam zasięgi generuje, dociera do jakiejś publiczności i powiedzmy, że w tej przestrzeni publicznej funkcjonuje. I to, co właśnie nas łączy, to jest troszkę przełamywanie tego stereotypu nudnego biegacza, który jakby nie ma życia poza planem treningowym i wręcz powiedziałbym, że na przykład Bartek Walchowski bardzo mnie inspiruje, jeśli chodzi o słodycze, Bartek Olszewski, jeśli chodzi o włoską kuchnię, jakoś tak mam wrażenie, że tego takiego korzystania z życia i robienia fajnych rzeczy, a jednocześnie poważnego podchodzenia do treningu, no to wręcz jakby dzięki tej naszej grupie się troszkę jakby sam nauczyłem, a z kolei z drugiej strony, jeśli chodzi o to podejście takie zupełnie niewyczynowe, a nastawione właśnie na spędzanie czasu, czy budowanie jakichś fajnych relacji, które mogłyby być właśnie domeną społeczności biegowej Adidas Runners Warsaw, czy w ogóle społeczności Adidas Runners. To jest rzecz, której faktycznie sam muszę się uczyć na nowo i w ogóle jest to dla mnie bardzo fajne i takie odkrywcze, że jakby bieganie ma zupełnie inne wymiary. Natomiast wydaje mi się, że to jest jakby też pewna misja, którą w tym momencie mamy, właśnie jako społeczność, żeby pokazywać, komunikować ludziom na zewnątrz, że właśnie w takiej grupie, w takiej formie trenowania, jak branie udziału w treningach Adidas Runners, to właśnie wygląda znacznie, znacznie sympatyczniej niż na takim poważnym klubowym treningu, bo wydaje mi się, że jakby opinia gdzieś o tej społeczności, czy w ogóle jakby o takich treningach grupowych jest trochę taka, że to zawsze będzie wpiernić, że to zawsze będzie bolało i że trzeba być jakoś super przygotowanym, żeby na te treningi przychodzić. Więc odpowiadając i jakby puentując tą odpowiedź na twoje pytanie, z jednej strony uczę się godzenia tego, jakby uczę się patrzenia na bieganie w inny sposób, ale z drugiej wydaje mi się, że też trzeba to właśnie nagłaśniać i pokazywać, że bieganie ma różne oblicza, bo jakby ludzi gdzieś to może troszkę blokować przed dołączeniem do nas, że myślą, że my tak, że tacy poważni jesteśmy, nie? To kurczę, bieganie ze społecznością to naprawdę jest przede wszystkim fun, przede wszystkim frajda.
A może zanim właśnie dalej rozwiniemy ten temat, to jakbyś mógł w ogóle powiedzieć, jak ty się znalazłeś w tym miejscu, w którym jesteś teraz, jak do tego doszło, że zostałeś kapitanem Adidas Runners i w ogóle co robiłeś wcześniej przed tym, jeśli możesz o tym powiedzieć?
Jasne, to jakby moje CV, czy moje życie osobiste nie jest żadną tajemnicą i jakby udzielałem się od wielu lat, może nie jakoś super intensywnie, ale regularnie w mediach społecznościowych, więc myślę, że jakby można to prześledzić. W każdym razie, będąc na studiach, Swoje zainteresowanie bieganiem i lekką atletyką wzmocniłem idąc do sekcji lekkiej atletyki AZS-UW, gdzie zawarłem jakieś swoje pierwsze takie właśnie znajomości z innymi trenującymi ludźmi. Wcześniej była to rzecz, którą robiłem całkowicie amatorsko, na własną rękę i jakby też nikogo nie znając, tylko tak po prostu sobie biegałem i tam na jakieś biegi uliczne jeździłem, czy chodziłem na siłkę i jakby doszedłem do takiego momentu krańcowego, gdzieś w okolicach, nie wiem, jakiejś życiówki rzędu 40 minut na dychę, jakieś może lekko połamane, 40, 39, coś takiego, że jakby poczułem, że już jestem w stanie udźwignąć pójście do sekcji lekkoatletycznej na uczelni, która mi się z kolei wydawała wtedy jakimś poważnym klubem sportowym, co nie z perspektywy czasu absolutnie nim nie była, ale jednak przeszedłem tam trochę rozszerzony w łeb z lekkiej atletyki przez trójskok, rzutoszczepem, jakieś sztafety 4x100, jakieś tam różne te lekkoatletyczne, różnych lekkoatletycznych konkurencji liznąłem i właśnie chyba ten trójskok taką był moją domeną, a że serce zawsze jakby do biegania ciągnęło, tylko byłem za słaby, żeby na ampach w biegowych konkurencjach startować, no to potrzebowałem czasu i jakiś tam bardziej konsekwentnej pracy, bo na początku to też było takie troszkę właśnie z tym trójskokiem nieukierunkowane, a dzięki osobie Mikołaja Raczyńskiego, który do dziś jest moim trenerem, a w sekcji się poznaliśmy jako studenci startujący, jeżdżący na te zawody, udało mi się jakby te moje zainteresowania, energię, którą wkładam w trening, ukierunkować na bieganie sensu stricte. No i teraz jakby trochę przyspieszając tę historię, żeby tutaj nie było, kurczę, godzinnego wykładu o mojej biografii, no to ja sobie trenowałem z Mikołajem amatorsko i jakby nie miałem nigdy takiego wystrzału, eksplozji, a bardziej krok po kroku, jakby sobie taką systematyczną pracą swoje bieganie rozwijałem, jeżdżąc przede wszystkim na biegi uliczne i gdzieś do tych życiówek, o których mówiłeś, jakby się po kolei dodrapywałem. No i jakby to bieganie na tyle mnie pochłonęło, że kiedy skończyłem studia, no to szukałem takiej pracy, żeby ona była jakoś związana z bieganiem. Pewnie dosyć częstym kierunkiem jest, że ktoś jakby zaczyna jako taka praca dorywcza na studiach od pewnie jakiejś pracy w sklepie sportowym czy sklepie takim jakimś specjalistycznym. Ja w innym kierunku poszedłem. Ja pod koniec studiów jakby rozwijałem się w kierunku. Moją taką pierwszą regularną pracą była agencja reklamowa i przez agencje reklamowe, w agencjach reklamowych w sumie najpierw takiej małej, potem jakiejś większej, pracowałem łącznie pewnie z między 2-3 lata, już nie będę się nad tym rozwijał, ale gdzieś powiedzmy, że ten kierunek właśnie pracy związanej z marketingiem sprawił, że jak trafiłem na ogłoszenie, przyszedł ten dzień, to najpierw właśnie poszedłem do innej firmy niż Adidas do pracy. Poszedłem do działu marketingu i tam dostałem takie, myślę, że fajne, wprowadzające zadanie organizowania szkoleń, eventów. Byłem takim przede wszystkim ekspertem produktowym i gdzieś te swoje kompetencje jakby zacząłem ukierunkowywać w stronę biegania. No i jak podjechał na peron Warszawa Centralna pociąg pośpieszny do Herzogenaurach, no to że tak nie mogłem odmówić i zdecydowałem się.
Przypomnij tylko, bo to wiesz, myślę, bardzo zamknięta społeczność wie, co to jest, także powiedz tylko, co to za miasto i czemu powinniśmy je znać.
To jest miasto, w którym mieści się siedziba główna Adidas. Po prostu zdecydowałem się w pewnym momencie zmienić pracę, kiedy się otworzyła taka furtka w Adidasie, czy nawet nie bezpośrednio w Adidasie, ale zacząłem już z Adidasem współpracować jakieś ze 2 lata temu. No i tak pracowałem tam, te bebechy adidasowe poznałem. Właśnie 9 miesięcy temu okazało się, że dostałem propozycję zostania kapitanem Adidas Runners Warsaw, gdzie jakby już mając prawie rok doświadczenia pracy dla marki Adidas od innej strony, z ogromną radością i zaszczytem przyjąłem tę propozycję i tak to wygląda, jeśli chodzi o moje życie zawodowe.
Czego może tu delikatnie przerwę? Czegoś nauczyłeś przez ten rok pracy jako kapitan AR, bo wiesz, sam jako tutaj powolutku zaczynam w Trójmieście i jestem ciekawy, jak ty patrzysz na siebie sprzed tych 10 miesięcy, tak jak powiedziałeś, i patrzysz na siebie teraz, to jakie największe zmiany widzisz w swoim, nie wiem, zachowaniu czy ogólnie podejściu do biegania?
No jakby z jednej strony fajnie się pracuje dla dużej marki. To jest naprawdę coś, czego jakby wcześniej w swojej pracy nie doświadczyłem, żeby być częścią jakby takiej fajnej rodziny i właśnie w swojej pracy zajmować się fajnymi rzeczami, nie? Jakby czuję jakby każdego dnia taką satysfakcję, że przykładam się do takiego projektu o światowym zasięgu, no i jakby praca w takim obszarze jest z jednej strony bardzo wdzięczna, ale z drugiej wymagająca, odpowiedzialna. Dużo się dzieje i na pewno jakby tego reprezentowania Adidasa, czy przykładania ręki do tego, jak ten Adidas tutaj lokalnie wygląda, no to jakby musiałem się poniekąd nauczyć, chociaż jak wspomniałem wcześniej, jakby to jest moje drugie jakby już stanowisko, jakby z marką Adidas współpracuję, więc nie byłem takim zupełnie człowiekiem z ulicy, ale jakby poznałem takiej rangi firmę, takiego giganta od środka, no i to jest fajne uczucie, ale no wymaga, nie? Wymaga nauczenia się też pracy w takim bardzo międzynarodowym środowisku. A z drugiej strony coś dla mnie zupełnie nowego to z kolei fakt, że ta społeczność, szczególnie taka jak w Warszawie, bo w Trójmieście nie macie bazy, a my mamy jeszcze swój lokal, który w tym momencie ma przeprowadzkę, ale generalnie funkcjonuje i jakby tutaj z kolei się nauczyłem takiego, jakbym fitness klub prowadził, takiego zarządzania lokalem, nie? Gdzie mam, no właśnie, kolejna rzecz, bo mam też zespół ludzi i jakby z fantastycznymi ludźmi pracuję na co dzień, ale właśnie kieruję zespołem, ale jakby dodatkowo właśnie podkreślam ten lokal i tą jakby materialność, bo wbrew pozorom to jest kupa pracy samo jakby zarządzanie tym miejscem, gdzie ludzie przychodzą na treningi, gdzie te treningi trzeba zorganizować, gdzie o tych trenerów też trzeba zadbać. I no właśnie to, co mnie te 9-10 miesięcy do tej pory nauczyło, to łączenie tej takiej dużej światowej marki i takiej pracy w dużej korporacji z pracą w lokalnym, no nie chcę powiedzieć fitness klubie, bo to nie jest fitness klub, ale jednak takiej pracy lokalnej i organizowania, powiedziałbym, takich rzeczy na miejscu.
Tutaj poruszyłeś bardzo ciekawą kwestię, którą też chciałbym troszeczkę ci o to podpytać, jako osobę, która ma doświadczenie w tym temacie. Jak widzisz, na przykład dla osoby, która biega i chce jakąś swoją przyszłość wiązać z bieganiem, nie mówię tu o zawodach, czy o tym, żeby była profesjonalnym sportowcem, ale chcę po prostu, żeby jej życie kręciło się wokół biegania, no i na przykład no nie ma ochoty bycia trenerem, czy też organizowania zawodów. Ty twoje życie właśnie, można powiedzieć, kręcisz wokół właśnie tego sportu. Jakieś też widzisz inne możliwości, żeby jednak w życiu robić coś związanego z bieganiem?
Myślę, że to, co dzisiaj jest piękną rzeczą, to narzędzia internetowe, media społecznościowe i nie tylko, bo mam na myśli jakby takie pole do działań kreatywnych, nie? Że ktoś się interesuje bieganiem, to nie musi zakładać bloga, którego przeczyta 10 osób albo forum Mowicza gdzieś na jakimś takim wąskim, specjalistycznym forum, tylko wydaje mi się, że nawet przykład twojego podcastu albo, nie wiem, kanału YouTube'owego Szymona Bytniewskiego, naszego kolegi kapitana z Poznania, jakby pokazuje, że osoba z jakimś pomysłem, z jakimś zapałem, żeby działać, jeśli ma czas i środki, no to jakby może próbować te kanały wykorzystywać. Można, wydaje mi się, też szczególnie na Instagramie TikTok biegowy chyba się tak jeszcze w Polsce bardzo nie rozwinął, ale w każdym razie gdzieś w tych mediach społecznościowych można jakby budować ten swój własny wizerunek, budować jakąś społeczność wokół siebie, niekoniecznie będąc fachowcem, niekoniecznie będąc trenerem czy wyczynowym zawodnikiem, a po prostu dzielić się tu swoją pasją i ja sam na to nie mam jakiegoś złotego sposobu, bo jakby w ten sposób nie zarabiam na życie, ale jakby są przykłady i to się gdzieś rozwija, że jakby można w ten sposób zafunkcjonować, nazwijmy to ścieżką kreatywną idąc. Natomiast mówiłeś, że praca jakoś związana z zawodami nie, czy bycie trenerem, to chciałem powiedzieć, że chyba właśnie jeśli można by zacząć od zostania wolontariuszem na jakichś zawodach, nie? Czy pójścia do pracy, nie wiem, w sklepie sportowym, ale no to jest jednak bieganie to jest taka, powiedziałbym, nisza i taka jakby specyficzna gałąź życia, że wydaje mi się, że no trzeba od tego dołu zaczynać, nie? Trzeba gdzieś tam te swoje ścieżki wychodzić i oczywiście jak ktoś jest tam, nie wiem, poważnym menadżerem, doświadczonym tam w sprzedaży czy w marketingu i jakby do dużej firmy na wysokie stanowisko może przyjść bez takiego doświadczenia jakby na tym poziomie grassrootsów biegowych, ale no wydaje mi się, że do takiej pracy w bieganiu no to trzeba tak od podstaw się zabrać, nie? Tak po prostu zacząć się kręcić i zastanawiać się, co mogę zrobić, skoro jakby nie jestem na tyle dobry, żeby wygrać nagrodę na biegu, nie? Ja poszedłem ścieżką tą, nazwijmy to, marketingową, czyli jakby zgodnie z moimi jakimiś tam pierwszymi decyzjami zawodowymi, pozostając gdzieś w tej branży, po prostu czekałem na dzień, w którym pojawi się w sferze publicznej ogłoszenie z jakiejś firmy sportowej, nie? Tak, żeby odbić i wykorzystywać te kompetencje.
A teraz tak może delikatnie zmieniając temat i poruszymy kwestie, które na pewno mnie, jak i Ciebie interesują również, czyli takie stricte treningowe rzeczy. Wiem, że szykujesz się do maratonu i to maratonu w Warszawie. Skąd w ogóle ten pomysł, żeby na jesień zadebiutować na tym królewskim dystansie oraz jaki wynik zamierzasz nabiegać na tym maratonie?
Tak, w Warszawie. To już jakby też odpowiedziałeś, co to będzie za maraton. Skąd ten pomysł? No to jakby ja od dawien dawna planowałem pobiec maraton, ale właśnie trenując sobie, powiedziałbym, pokornie, a jednocześnie ambitnie. Nie chciałem nigdy biec maratonu na ukończenie, tylko zależało mi na tym, aby rozwinąć się, dojść do jakiegoś poziomu na tych krótszych dystansach, w cudzysłowie nabrać zapasu prędkości, chociaż ja uważam, że i tak jestem cholernie wolny. Ale w każdym razie wyznaczyłem sobie ładnych parę lat temu totalnie z sufitu, ale takie kamienie milowe jak 16 minut na piątkę i 33 minuty na dychę do połamania i nie zakładałem w ogóle, ile czasu mi to zajmie, tylko zakładałem, że nie ruszam maratonu, dopóki jakby nie połamię tych dwóch barier. Chyba jeszcze tam godzina 12 w półmaratonie była, ale przede wszystkim to 16:33. No i tak sobie trenowałem, raz lepiej szło, raz gorzej, a w końcu w 2021 udało się właśnie najpierw dychę połamać, te 33 minuty, potem piątka to już taka była formalność i to zrobiłem na wiosnę i tak naprawdę już właśnie rok temu mniej więcej, bo to w czerwcu zeszłego roku tą piątkę biegłem pierwszy raz poniżej 16 minut, no to już wtedy jakoś wiedziałem, że pora jeszcze zrobić ten półmaraton poniżej godziny 12 i jak to się uda, to już kierunek maraton, nie? Więc potem przyszedł październik, właśnie ten Poznań i złamania godziny 12 to mi tam wyszła ta godzina 10:50, więc z przytupem to roztrzas, jakby już udało się tę barierę połamać. I no jakby konsekwentnie tak naprawdę od roku się już do tego maratonu szykuję, tak mam to w głowie, więc powiedzmy, że mentalnie, a stricte treningowo teraz jestem na samym początku takiego cyklu przygotowań maratońskich. wypatruję z ogromną ciekawością tego, jak te specyficzne treningi będą wyglądały. Moja ścieżka biegowa w ogóle jest taka, że jakby ja spokojnie trenuję i tak naprawdę w porównaniu do różnych ludzi to ja naprawdę łagodnie mnie Mikołaj trenuje, stąd ten mój progres jest taki liniowy, spokojny, nie ma fajerwerków, ale z drugiej strony też nie mam jakichś, nie wiem, dużych dołków czy kontuzji, nie łapię. W każdym razie jest dużo środków treningowych, których jeszcze nie dotykałem i w tym treningu maratońskim właśnie wyczekuję na przykład biegania 30, nie? To jakoś tak mnie nęci, że żeby takiego mocnego longa pobiec.
Myślę dlatego, że na strawie to zawsze dobrze wygląda.
Przykład. Ale jakby o strawie nie myślę pod tym kątem, bardziej o swoich własnych doznaniach. Tak, czy to jest już odpowiedź na pytanie, dlaczego chcę pobiec maraton? Bo lubię biegi długie i po prostu poczułem się teraz już gotowy do tego, że jakby dojrzałem do maratonu. A w jaki wynik będę celował? No to boję się, żeby to mi się nie odbiło czkawką, ale na swoich mediach społecznościowych też mówię o tym jasno i wprost, że czuję się gotów na łamanie 2.30 i jeśli mi tam nic się jakby niepomyślnego nie wydarzy po drodze, no to na pewno będę chciał tą barierą się rozprawić w debiucie i uważam, że będzie to bardzo fajna historia i bardzo fajny wpis do biegowego CV, zadebiutować poniżej 2.30 w maratonie.
To jak już wspomniałeś o twoim trenerze, Mikołaju Raczyńskim, czyli myślę osobie, której też bardzo dużo zawdzięczam, jako że wystąpił w pierwszym odcinku podcastu Świat okiem biegacza. To już w październiku miną 3 lata. Też chyba poza tym 2 razy wystąpił. Też ostatnio tak się śmiałem z nim, że to chyba osoba, która najczęściej występuje w polskich podcastach biegowych, bo i też w bieganiu.pl był, teraz ma własny podcast. Jak ci się w ogóle trenuje z Mikołajem, bo z tego co mówiłeś, dosyć długo już trenujecie razem, jakie masz wnioski i czy w ogóle myślisz może o tym, żeby coś zmienić w twoim treningu, czy jest ci na razie bardzo dobrze u Mikołaja?
Żeby nie budować jakieś napięcia czy niepewności, zacznę od tego, że żadne zmiany mi po głowie nie chodzą. Z Mikołajem myślę, że śmiało mogę mówić, że się przyjaźnimy, bo właśnie znamy się z czasów studenckich i w ogóle myślę, że to, że Mikołaj dzisiaj jest trenerem i sobie fajnie radzi z różnymi zawodniczkami i zawodnikami na poziomie i wyższym ode mnie, ale też jakby pomaga osobom mniej zaawansowanym, ale w każdym razie poniekąd myślę, że współpraca ze mną była dla niego takim małym poligonem doświadczalnym, bo po jego tacie ja byłem drugim zawodnikiem, który go poprosił o pomoc i jakby na początku to w ogóle Mikołaj się jakby nie czuł trenerem, takim trenerem przez wielkie te, tylko jakby bardziej doświadczonym kolegą, który pomaga. Niemniej jednak, jak sobie tak poćwiczył na mnie, to gdzieś z czasem też się z Piotrkiem Mielewczykiem dogadał i faktycznie już ta współpraca z Mielewem go wyniosła na te szersze wody i myślę, że no jakby jego współpraca z Piotrkiem to na pewno też jest najlepsza szkoła, ale jakby tutaj nie wchodząc w spojrzenie Mikołaja, bo pewnie sam mógłby więcej na ten temat powiedzieć z mojej perspektywy, no jest to w ogóle osoba, której zawdzięczam powiedziałbym takie wciągnięcie mnie w bieganie, takie zarażenie tą pasją, zarówno pod kątem treningowym, ale też takim powiedziałbym towarzysko, gdzieś takim stylu życia biegowego. My z Mikołajem mieszkaliśmy wspólnie przez rok, on wtedy jeszcze trenował na tym swoim powiedziałbym wyczynowym poziomie. Ja byłem na dużo niższym poziomie, a mogłem jakby obserwować, jak to jego życie wygląda, jakby też ze wspólnych znajomych różnych mamy i mam wrażenie, że Mikołaj mnie w tym bieganiem tak koniec końców zaraził, wciągnął i jest w dużej mierze odpowiedzialny nie tylko za moje życiówki, ale w ogóle jakieś takie miejsce na ziemi. I moja współpraca z Mikołajem jest w relacji zawodnik-trener, odrywając od tego te aspekty osobiste, to dla mnie wymarzona, bo w dowolnym momencie jakby możemy się skonsultować. Mikołaj bardzo jakby analitycznie podchodzi do biegania, ale z drugiej strony też ma, powiedziałbym, bardzo ludzkie podejście, jakby rozumie różne takie sytuacje z życia osobistego, czy związane z pracą, że one na ten trening amatorski się przekładają i jakby w żadnym razie ja nie czuję się takim niewolnikiem jakiegoś golden planu, nie? Jakiegoś tam planu treningowego, który po prostu musi tak być, i choćby skały skakały, żeby nie mówić czegoś innego. Coś tam musi być zrealizowane. U Mikołaja jest tak, że jakby życie jest na pierwszym miejscu, a bieganie jakby jest jego fajnym uzupełnieniem. Pochylając się nad samym tym mięskiem treningowym, to czuję, że Mikołaj dobrze rozumie, jakim ja jestem typem zawodnika. Dobiera mi treningi właśnie w ten sposób, żeby to było nie tylko z moim jakby planem tygodnia, ale też z jakby moimi tymi fizycznymi uwarunkowaniami powiązane. I no, po tylu latach jestem jak najdalszy od zmiany trenera, bo czuję, że on jest mądry i wie, co robi, a jednocześnie tyle ja mu dostarczyłem materiału i różnych jakichś też błędów po drodze jakby wspólnie popełnionych mamy za sobą, że no jakby ten nie chcę powiedzieć sztuczna inteligencja czy algorytm, ale jakby ma tyle zebranego tego materiału, tyle ma danych już dostępnych, że czuję, że ta praca jest cały czas coraz lepsza, bo coraz lepiej się rozumiemy i coraz lepsze rezultaty to przynosi.
Też warto wspomnieć, że Mikołaj też jest trenerem Adidasa i też w sobotę te chyba wybitnie mocne jednostki robi, jeśli mogę tak powiedzieć. Byłeś tam u niego na treningu, czy nie?
Faktycznie ja Mikołaja ściągnąłem do Adidas Runners Warsaw. Uważam, że w momencie, kiedy potrzebowaliśmy trenera, który będzie miał takie kompetencje, no to Mikołaj był idealnym kandydatem i w procesie jakby takiej rekrutacji trenera, który zajmie się projektem Speed Squad, Mikołaj był jednym z kilku kandydatów, ale zdecydowanym faworytem i bardzo cieszę się, że do nas dołączył i faktycznie te swoje kompetencje, swoją wiedzę o bieganiu przekazuje także podczas treningów grupowych i jeśli kogoś w Warszawie interesuje właśnie takie mocne trenowanie pod życiówki, pod jakieś konkretne zawody, to zarówno sobotnie treningi Mikołaja, jak w ogóle cały projekt Speed Squad, to jest bardzo dobry adres, ponieważ właśnie rola Mikołaja jest bardzo specyficzna. On przygotowuje trening sobotni, który prowadzi osobiście na Skrze, a dodatkowo w poniedziałki publikuje taką odprawę z planem treningowym, omówieniem tego, jak osoby z takimi aspiracjami mają przez resztę tygodnia trenować. Więc w tym grafiku Adidas Runners Warsaw, w którym jest 20 parę treningów, no to Mikołaj jakby od siewa te dla biegaczek i biegaczy z ambicjami jakimiś takimi wynikowymi. Działa też w porozumieniu z pozostałymi trenerami, przede wszystkim z Oskierem, Łukaszem Oskierko i jego też takimi stricte biegowymi treningami, które odbywają się w ciągu tygodnia. I ta grupa Mikołaja właśnie, grupa Mikołaja, jakby podopiecznie Mikołaja, ten Speed Squad, dostaje w poniedziałek plan, co mają robić do soboty, co mają robić właśnie też pod okiem innych trenerów, żeby spotkać się na to główne danie w sobotę rano na Skrze. Żeby to wszystko miało jakiś kierunek, no to jakby Speed Squad też zawsze się do czegoś szykuje. I jakby mogę już, myślę, że oficjalnie powiedzieć, bo oficjalnie, a przedpremierowo, ale właśnie w ramach Speed Squadu teraz będziemy się szykować do półmaratonu praskiego, który pod patronatem ze wsparciem Adidasa będzie się odbywał w Warszawie i jakby dodatkową zachętą oprócz osoby Mikołaja, no to też będzie możliwość uzyskania pakietów startowych jako nagród za frekwencję na treningach Speed Squad, więc jakby warto na nie wpadać nie tylko ze względu na fajnego trenera i fajne potencjalnie rezultaty tych treningów, ale także można zdobyć pakiet na fajny bieg.
Ty szykujesz się do tego półmaratonu, czy nie?
Tak, szykuję się do tego półmaratonu. Będzie to dla mnie ważny start, ale powiedziałbym start tak zwany kontrolny, czy treningowy, no nie do końca, bo tam na pewno będę mocno leciał, ale no to będzie na 3 tygodnie przed maratonem, nie? Więc na 3 tygodnie przed maratonem, no to tą połówkę warto pobiec. Pewno nie będzie to dla mnie jakiś tam start dla zabawy, żeby ukończyć i się tam pobawić z ludźmi, tylko podchodzę do tego na poważnie i na super szybkiej trasie po praskiej stronie Wisły. Zamierzam solidnie się zmęczyć i mam nadzieję troszkę tą swoją życiówkę przesunąć.
Tu jeszcze bym wrócił do takiej jednej kwestii, bo powiedziałeś, że u Mikołaja, i mam nadzieję też u ciebie, to życie jest na pierwszym miejscu, a nie bieganie. To co na to, że ty szykujesz się przez wakacje do maratonu, mówi Klaudyna? Bo zakładam, że pewnie wtedy żadnego wyjazdu w wakacje nie robicie, czyli lipiec, sierpień spędzacie chyba tutaj w Warszawie. Także jak ona na to patrzy, jeśli możesz powiedzieć?
Klaudyna jest moim aniołem, który cierpliwie znosi moje fanaberie i pomysł na życie taki, żeby niemalże każdą wolną chwilę poświęcać bieganiu. I cóż, znaleźliśmy pewien kompromis, ponieważ Klaudyna w tym momencie już nie trenuje i forma spędzania urlopu na obozie sportowym jej nie interesuje i jakiś wyjazd, nie wiem, na 2 tygodnie czy 3 tygodnie do Szklarskiej, czy tam, nie wiem, do nawet gdzieś za granicę, no to by już w tym momencie nie przeszedł. Ale jakby zgodziła się na to, żebym trenował sobie w Warszawie, a nasze plany wakacyjne zrealizujemy po prostu po maratonie, czyli wybieramy się na wakacje, no dosłownie dzień czy 2 dni po maratonie. I cóż, jestem Klaudynie za to bardzo wdzięczny, że jakby się potrafi też tak umysłowo pogimnastykować i dopasować do planów i fanaberii swojego ukochanego kapitana Adidas Runners Warsaw.
Nie, bo to jest, wiesz, to jest mi taka śmieszna kwestia, ale zdaję sobie sprawę, że właśnie połączyć pasję jednej połówki z takim, nazwijmy to, normalnym życiem drugiej osoby nie jest łatwe. Także jeszcze ciężko wam było się na tej płaszczyźnie porozumieć, jako że też mam jakieś takie swoje doświadczenia z tego tematu, także jestem ciekawy, jak to u was wyglądało.
Chętnie jakby tutaj laurkę dla Klaudyny napiszę, bo jest bardzo wyrozumiała, ale zwróciłbym uwagę na fakt, że kiedy my stawaliśmy się parą, bo już będzie 5. rocznica w tym roku i tak powiedziałbym, ten nasz staż jest już całkiem solidny, to powiedziałbym, podział ról u nas w domu względem sportu był nieco inny, bo wtedy Klaudyna wyczynowo trenowała płotki. I Klaudyna na początku naszej znajomości szykowała się do Mistrzostw Polski, tam jeszcze tych młodzieżowych, potem na seniorkę jeszcze raz pojechała, jakby już nie wchodząc w jej spełnienie jako sportowca, bo to jakby byłby jakby głębszy temat do omówienia, ale po prostu w takiej relacji domowej, no to ona była wyczynowym sportowcem, a ja byłem hobbystą, nie? I jakby łączyliśmy wtedy, gdzie dzieliliśmy wspólne zainteresowania, ale tak naprawdę jakby jej sportowy styl życia znacznie więcej poświęceń wymagał. Jeździła na obozy, miała częściej zawody w różnych częściach Polski, trenowała na co dzień ciężko i boleśnie i jakby ja miałem wtedy więcej, powiedziałbym, takich zadań. Nie chcę wchodzić w stereotyp płci, więc nie powiem kobiecych w domu, ale mam na myśli, że jakby ja byłem bardziej bardziej zajmowałem się całym domem, przygotowywaniem posiłków, robieniem zakupów, gdzieś tam, nie wiem, sprzątaniem, no dbaniem o to, żeby Klaudynie gdzieś tam było wygodniej do trenowania, a sam sobie tam powolutku szedłem i wtedy te moje wyniki jakby były jeszcze mniej półpoważne niż teraz. I no, lata leciały i ja tak kroczek po kroczku, a Klaudyna w międzyczasie poszła na emeryturę. I ta zmiana no, była trzęsieniem ziemi. Nie chcę jakby w jej imieniu za dużo zdradzać, ale myślę, że każdy sportowiec, który na jakimś etapie, a pewnie ten 23, 24 rok życia, jak się kończy studia i się przechodzi do tego wieku seniorskiego, no to jest taki moment newralgiczny i pewnie każdy sportowiec, który stanął przed tym pytaniem, a szczególnie ten, który zdecydował się, że wybiera już życie poza sportem, no to przeszedł szkołę życia, nie? I jakby odczuł to gdzieś w życiu osobistym poważnie i no z Klaudyną też tak było. Ona się musiała jakby aktywności fizycznej, bo nadal jest aktywna i jakby nadal ma w sobie energię, jakby musiała się tego nauczyć na żywo, na nowo, i tak samo musiała się nauczyć na nowo swojej roli, na przykład na zawodach sportowych, gdzie oczywiście tam czasami nawet kolce założy, bo ostatnio startowała na jednej mili, ale jednak częściej jest w roli kibica, czy tej osoby pomagającej, i radzi sobie z tym super. Ja jestem jej mega wdzięczny, ale nie było to łatwe, nie? I jakby nie doszliśmy tam w to miejsce, powiedziałbym, bezboleśnie. I tak nawet rozmawiamy sobie czasem, nie? Że właśnie jak zaczynaliśmy się spotykać, to ja byłem hobbystą, a ona była poważnym sportowcem, a ja teraz jestem półpoważnym sportowcem, ale jednak no, coś tam robię, a ona jest hobbystką, nie? I no jakby różnica jest taka, że w tamtym czasie jakby ja byłem na tyle hobbystą zapalonym, że ja na obozy chciałem jeździć, i jak nam się złożyło, żeby pojechać razem do Szklarskiej czy do Wisły jeszcze z UW, no to było super. A Klaudyna no teraz jako emerytka, no to emeryt wiadomo jest głodny świata i woli gdzieś popodróżować, poznać nowe miejsca, a nie ciągle tylko siedzieć kurde na reglach albo w lesie w spale.
Tak często powtarzasz, że Klaudyna jest emerytką, żeby tutaj też było jasne, ona ma 26 lat, żeby tutaj nie było jakichś nieporozumień. Natomiast jeszcze tutaj ciekawe takie dwie kwestie. Pamiętam, że my w ogóle byliśmy razem w tym samym czasie akurat w Szklarskiej Porębie, nad Teneryfie. Na Sycylii chyba się nie spotkamy w tym roku we wrześniu, ale być może kto wie, co czas przyniesie. Jeszcze tutaj, bo zanim jeszcze kilka innych kwestii poruszę, dostałem w ogóle kilka takich próśb o to, że właśnie jeszcze dużo wcześniej, zanim ja wkroczyłem do Adidasa, żeby właśnie zaprosić ciebie, bo jesteś takim przykładem osoby, która naprawdę zaczynała z poziomu praktycznie zerowego, a doszła do takiego naprawdę fajnego polskiego, nazwijmy to, poziomu, że te wyniki naprawdę są całkiem fajne. I jak ci się wydaje, czego potrzeba, żeby właśnie przez taką drogę przejść, czyli jakie czy cechy charakteru, czy po prostu zachowania są niezbędne, żeby wiesz, żeby no, tak jak mówiłeś, dla ciebie kiedyś poziom 40 minut na dychę był wysoki, a teraz wiesz, teraz biegasz po 32 minuty i myślę, masz apetyt na dużo, dużo więcej.
Tak, jeśli chodzi o same jakby te dystanse, no to mówiłem, że Mikołaj mnie jakby zrozumiał jako zawodnika i ja sam siebie też zaczynam rozumieć i jakby nie interesuje mnie odbicie w ultra, ale mam wrażenie, że półmaraton i maraton to jednak są te konkurencje, w których lepiej się czuję i widzę u siebie te predyspozycje wytrzymałościowe, bardziej niż szybkościowe, bo wolny jestem jak diabli i piątka nawet już mi się wydaje strasznie szybkim biegiem, i jak mówisz właśnie o tych 32 minutach na dychę, to ja się boję, że to 31 z przodu to będzie ciężko, żeby się pojawiło. Ale jakby rozumiejąc twoje pytanie, podkreśliłbym przede wszystkim tak, to, że to jest polski kontekst i to, że bieganie 32 minut to jest w Polsce jakieś tam wow, a jakby w krajach z bardziej jakby rozwiniętą tą amatorską sceną biegową, typu, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, w Japonii, no to jakby takich gości na 32 minuty, no to jest, nie wiem, może nie tysiące, ale na pewno więcej niż u nas, nie? Jakby jakieś tam grube setki, i z pewnością w innym kraju czy w innej kulturze, no to bym sobie na tych zawodach nie jeździłbym na, nie wiem, na Mistrzostwa Polski na dychę i nie zajmował tam miejsca jakiegoś koło 50, czy w tym roku mniej ludzi było, to jakoś pewnie nawet 30 któryś.
Tylko 36 byłeś w tym roku, patrzę.
Właśnie. Tylko pewnie raczej bym jeździł po jakichś różnych śmiesznych lokalnych zawodach i tam z panami gdzieś po 40 czy 50, może z poważniejszego biegania się wywodzącymi, czy z jakimiś, nie wiem, młodszymi kolegami, ale w każdym razie bym sobie gdzieś tam biegał w tłumie i był w tym wszystkim dużo mniej widoczny i te wyniki jakby mniejsze wrażenie by robiły, więc jakby miejmy świadomość, że tak powiem, tego efektu tła i tego, jakby, że ten wynik sam w sobie nie stanowi jednej wartości, tylko zależy jakby pośród kogo się znajduje, ale jakby już zakładając, że jest to coś wartościowego i że wymagało to jakiegoś wysiłku, no to zdecydowanie w sporcie wytrzymałościowym potrzebna jest przede wszystkim konsekwencja i cierpliwość. Niektórzy mają większy talent, niektórzy mają większe predyspozycje i dochodzą do pewnych rzeczy szybciej. Moim talentem na pewno jest zdrowie i to, że nie imały się mnie jakieś dłuższe czy poważniejsze kontuzje, więc jakby tym swoim, może nie żółwim tempem, ale jakby tym swoim, w tym swoim konsekwentnym, powolnym progresie nie miałem dłuższych przerw. To na pewno mi posłużyło. I w związku z powyższym to, co jakby pozwoliło mi znaleźć się tu, gdzie jestem i myśleć o tym, żeby być jeszcze gdzieś dalej biegowo, to jest po prostu cierpliwość, konsekwencja, robienie swojego i no jakby zamiłowanie do takiego trochę nudnego stylu życia, bo to ja mogę mówić w kontekście tej społeczności i biegania jakby w różny sposób i robienia różnych fajnych rzeczy na treningach, że bieganie może być cool, może być ciekawe i może jakby się wiązać z różnymi przyjemnymi doświadczeniami, no to jakby na tym moim poziomie, czy jakby przy tych moich aspiracjach, no to jakby ta definicja fajności i jakby tych doznań, które tam temu towarzyszą, no to jednak dla człowieka z ulicy nie jest taka intuicyjna, nie? Jakby ja lubię wcześniej chodzić spać i o 22 być w łóżku. Lubię się czasem solidnie zmęczyć i wiadomo, że to mocny trening nie jest taką przyjemnością jak przytulanie się pod kołderką, tylko raczej sprawia nam jakiś tam ból. Godzę się z tym, że jakby te dni są takie upchane, podporządkowane treningowi, trzeba gdzieś tam wcisnąć tych kilometrów odpowiednią ilość i że nie wiem, jakieś tam przyjemności muszę sobie nawet nie odmawiać, ale po prostu z nich nie korzystam. Tego nastawienia właśnie, tego umiłowania ciężkiej roboty, takiego troszkę ascetycznego, choć nie do końca, bo właśnie jak wszyscy chyba w piekielnych tych smaków życia też lubię czerpać, ale jednak tego nastawienia trochę potrzeba, nie? Po prostu jakby się człowiek, jeden się jara samochodami, drugi grami, trzeci imprezami, a ja jestem tym, co się jara, kurde, orką na stadionie, nie? I no cóż, ja to lubię i robiąc to konsekwentnie, mając zdrowie i mając mądrego trenera, no to nie powiem sky's the limit, bo raczej tutaj jakieś 31-30 is the limit, chociaż tak jakby nie chcę też na wiatr rzucać słów, jakby mistrzem niczego więcej niż gminy Serock raczej nie zostanę i ten tytuł sereckiego czempiona będę dumnie nosił, ale poprawę życiówek i jakieś fajne wrażenia, fajne historie związane z bieganiem, myślę, że mogę jeszcze długo zbierać, nie? Szczególnie właśnie w maratonie, który no, w wieku 30 lat w każdym innym sporcie byłbym starym dziadem, a w maratonie jestem młody, nie? I to jest też fajne.
Tak patrząc na moich słuchaczy, to tak najwięcej osób, jeśli chodzi o mężczyzn, są osoby biegające dyszkę w granicy 35-50 minut. U kobiet to będzie już około 40 do 60 minut. To załóżmy, że taka osoba czy mieszka w Warszawie, czy w Poznaniu, czy może jest z Trójmiasta. I jak ty, jakie byś benefity i korzyści podał tej osobie, dla której warto byłoby przyjść na trening Adidas Runners, czy Poznań, czy Tri-City, czy Warsaw?
Jakby jest już takim zaawansowanym biegaczem amatorem, wie, że to lubi, że tego chce i chce sobie poprawić jakość życiówki, korzystając z naszych treningów, tak? Dołączyć do nas. Świetny pomysł, mamy świetnych fachowców i myślę, że benefitem na pewno jest wiedza zespołu trenerów, który w każdym z naszych miast został bardzo starannie wyselekcjonowany i jakby są to ludzie, którzy mają dużą wiedzę, duże doświadczenie i umiejętność dzielenia się nim, zaopiekowania się takimi osobami. I dlaczego warto przychodzić na te treningi grupowe, żeby swoje życiówki poprawiać? No to jest na pewno ten aspekt mentalny, nie? To, że grupa daje powera, podnosi gdzieś ten poziom motywacji, podnosi gdzieś to nasze pobudzenie nawet podczas treningu i szczególnie właśnie na tych najbardziej wymagających jednostkach, czy w dni, kiedy ta motywacja czy zmęczenie jest, motywacja jest niższa, zmęczenie większe, no to ten trening z grupą jakoś tak idzie łatwiej, nie? Więc no jest ten aspekt mentalny, jest ten aspekt merytoryczny, no i jakby nie ma co się oszukiwać, że trening grupowy będzie mniej taki zindywidualizowany niż indywidualny plan treningowy, ale jednak chodząc na konsekwentnie na taki trening grupowy, szczególnie właśnie ten projekt Speed Squad, czy w każdym razie konsekwentnie przychodząc na te same treningi do tych samych trenerów, no to już się jakaś struktura robi, już jakąś relację z tym trenerem, innymi osobami w grupie się nawiązuje i w ten sposób jakby ten plan treningowy dąży do czegoś, ma właśnie jakieś takie swoje ramy, a przypuszczam, że właśnie takim ambitnym amatorom, jeśli nie mają swoich własnych trenerów, no to może tego brakować, nie? Takiego właśnie ukierunkowania, usystematyzowania. Potem w tej w grupie, oprócz tego aspektu mentalnego, to kurczę, też po prostu łatwiej się biegnie. No, czy to wieje, czy nie wiem, czy jakoś dochodzi ta adrenalina, ściganie się troszkę. No jakby wiele jest czynników takich bardziej, kurczę, fizycznych wręcz, przekładających się na to, że w grupie się lepiej biegnie, o czym wie każdy, kto na zawodach biegł w grupie i odpadł, został sam z tyłu i cierpi, nie? To jest taka rzecz, myślę, że dobrze znana, więc warto, bo grupa, warto, bo trenerzy, warto, bo plan treningowy, sporo już tych argumentów, nie? A jeszcze można kogoś fajnego poznać i koniec końców się okaże, że z tej orki to jeszcze wyjdą właśnie te wszystkie żarciki dookoła, fajna rozgrzewka, fajne jakieś piwko po treningu, czy kawka. I się okaże, że jakby jeszcze oprócz tych życiówek, no to paradoksalnie właśnie na treningu i w grupie takiej celowej można jeszcze tego życia trochę posmakować, bo przypuszczam, że jeśli ktoś tak sam trenuje i na przykład chodzi do pracy i wstaje na ten trening o 5 i gdzieś tam bladym świtem samemu po pustym parku kręci, no to na tym treningu grupowym też będzie po prostu raźniej i będzie więcej takiej frajdy właśnie, kurczę, w życiu, a nie na strawie, nie?
Dokładnie tak, także jeśli w ogóle jesteście zainteresowani tematem, to czy na Facebooku, na grupie Adidas Runners, odpowiednio Warsaw, Poznań czy Tri-City, zapraszam po więcej szczegółów, a ja jeszcze muszę Cię, Paweł, popytać o takie dwie totalnie już niebiegowe tematy, bo pewnie jak widziałeś, ja tutaj sobie cały czas piwkuję, żywiec biały, oczywiście bezalkoholowy. Ja wiem, jako że obserwuję Cię na Instagramie, że również jesteś dużym fanem piwa bezalkoholowego, to byś mógł się podzielić jakieś Twoje top 3 ostatnimi czasy, co najlepszego wypiłeś.
Tak, no to się nie podzielę, bo właśnie wypiłem. teraz sobie tutaj popijałem, jak gadaliśmy, free gelato z browaru Funky Fluid. Jestem po treningu i to taki fajny sour ale z ananasem, kokosem, takie piwo z dodatkami, nie? Jak jest piwo z dodatkami, no to, że tak powiem, te dodatki wiadomo, że są gdzieś tam dominujące, ale w każdym razie piwo faktycznie bardzo lubię i to jest jakby no, znowu ta rzecz biegania jako stylu życia, że biegacz też może z różnych przyjemności korzystać i to może być fajne jedzenie, fajne słodycze, ale fajna kawa, czy właśnie też fajne piwko, które nie przeszkadza, a wręcz pomaga w trenowaniu. I ja do piwa bezalkoholowego tak podchodzę, że przede wszystkim szukam, cały czas szukam nowości i jakby pierwsze co, to jakby piję to piwo, którego nie piłem jeszcze wcześniej. Lubię gdzieś tam sobie te degustacje robić. A jakbym miał swój ranking stworzyć, to daj mi chwilę się zastanowić, ale tak, na pewno w moim rankingu bardzo wysoko jest browar Trzech Kumpli i ta seria Unplugged, w której jest zarówno stout, jak i IPA. I może postawię na stouta, bo w ogóle dużo jest tego, bo jak jest piwo bezalkoholowe, to najczęściej jest jakaś IPA, więc tutaj bym postawił na tego stouta, który jest naprawdę taki aksamitny, on jest jeszcze gazowany nie dwutlenkiem węgla, tylko azotem, więc ma taką gładziutką strukturę i naprawdę jak na ciemne piwa bezalkoholowe, których jest mało, no to jest zdecydowanie najbliższe tego oryginalnego stylu, więc pierwsze to bym postawił Trzech Kumpli Unplugged, drugie bym postawił na Mini Maxi IPA, To jest klasyka z browaru Pinta, ale naprawdę to jest tak świetne piwo, tak naprawdę tak dobra IPA, że tam tego alkoholu w ogóle nie potrzeba, tylko jakby sama w sobie ma mnóstwo smaku i bardzo, bardzo mi podchodzi. I trzecie piwko, jakbym miał wybrać, to mój drogi, bym postawił na taki w ogóle najczystszy możliwy styl, czyli na czeskiego lagera, którego nazwa mi w tej sekundzie wypadła z głowy, bo piłem niedawno Primatora, a tego drugiego...
To może sobie przypomnisz, a ja muszę ci polecić, ale pewnie piłeś, to jest piwo, aż teraz właśnie szukałem, Earl Grey, Lemon, IPA, to jest taki cytrynowy, na pewno znasz, prawda?
No, z Rewolty.
Dokładnie tak.
Tak, tak. To niedawno piłem z kolei z browaru cieszyńskiego. Też był Iced Tea IPA to się nazywało, a było z herbatą Earl Grey i z limonką. I powiem ci, że w porównaniu do tej Rewolty ciekawy kontrast, bo Rewolta jest taka bardzo słodka, deserowa i taki słodkie piwo, nie? Nie mówię, że złe, ale właśnie takie jak taka słodka herbatka, a z kolei właśnie ten Cieszyn znacznie wytrawniejszy, jakby ta limonka ze skórką, wiadomo, czuć limonkę, ale właśnie jakby taką całą, a dodatkowo bardziej piwne, bo jakby mniej posłodzona ta herbatka. W każdym razie ja tej nazwy własnej czeskiego piwa, widzisz, wystawiłeś mi piłkę, a ja właśnie pudłuję, bo nie jestem w stanie tej nazwy sobie przypomnieć, ale chciałem powiedzieć, że kocham czeskie lagery i można, kurde, w tych pięciokrotnie chmielonych na zimno IPach się oczywiście tam jakby gustować i jest mnóstwo piw z ciekawymi dodatkami, które są fajne albo i nie, bo czasami są kiepskie, ale generalnie różne cudawianki, a takie najpiwniejsze piwo, takie po prostu złociste, zimne, z pianką, orzeźwiające, goryczkowe, a trochę słodkie, no to Czesi robią najlepsze i po prostu czeski lager to jest dla mnie jakby takie najpiwniejsze piwo. I obiecuję, że ci podeślę, jak się nazywa to właśnie, to drugie niż Primator. Kurde, wyleciało mi kompletnie z głowy.
Myślę, że jak napiszę do Pawła na Instagramie, to na pewno wam pomoże ekspert od piwa bezalkoholowego. To jeszcze to na koniec, jak wspomnienia z jednego z 10. Ja pamiętam, że byłem w 2015 roku, dostałem się nawet do finału, odpadłem na pytaniu, co ma więcej strun, altówka czy wiolonczela. Ja zaznaczyłem wiolonczelę. Okazało się, że mają tyle samo. A jak ty wspominasz twoją przygodę w tym programie?
Nieco. No tak, ja moją przygodę wspominam przede wszystkim w ten sposób, że zainspirował mnie redaktor Pyszel do tego, aby się w ogóle w tym programie znaleźć, więc kłaniam ci się niziutko za to i bardzo dziękuję, że jakby wpadłeś na ten pomysł, który ja od ciebie podłapałem. I moja przygoda, powiedziałbym, trwała długo, ponieważ w czasie między castingiem a nagraniem trafił się COVID i tych nagrań nie było i chyba od castingu to minęły ze 2 lata, zanim do tego nagrania poszedłem, więc to naprawdę tak długo, ale właśnie to były już jakieś takie wznawiane te nagrania w reżimie właśnie takim zaostrzonym, covidowym i no, w związku z powyższym na przykład do pana Tadeusza Sznuka nie można było się zbliżać, ponieważ trzymaliśmy dystans, maseczki i jakby pana Tadeusza widziałem tylko z zewnątrz. Ogólnie podobno telewizja kłamie, w jednym z 10 wydaje mi się, że to co tam się na tym nagraniu działo jest bardzo bliskie temu, co widać potem w telewizji. Wiadomo, że tam niektóre rzeczy się po kilka razy nagrywa, szczególnie jakieś tam te wizytówki, pierdółki, ale no to jakby wcale dużo czasu to nie pochłania. A moja przygoda, no to cóż, ja nie wszedłem do finału, odpadłem jako ostatni przed finałem, ale miałem też dużo pytań zadawanych i w ogóle wydaje mi się, że w moim odcinku te pytania były bardzo trudne, jak się przygotowywałem, nazwijmy to.
Wiesz, to tak się uśmiechnąłem, bo zawsze moi maturzyści i uczniowie, którzy zdają egzamin ósmoklasisty, mówią, że akurat, no nie, no w tym roku to pytania były bardzo trudne i zadania były bardzo trudne i to słyszę co roku.
No to może nie były trudne, ale jakby te pytania, na które ja odpowiadałem i gdzieś tam sobie pytałem po znajomych, czy znają odpowiedzi, no to jakby były odbierane jako trudne. Do finału nie wszedłem, byłem tym siódmym z dziesięciu, ósmy, dziewiąty, dziesiąty weszli, ale i tak było super i bym to chętnie powtórzył i wręcz myślę, że jeszcze do jakiegoś teleturnieju sobie chyba pójdę, bo nawet nie, że nagrodę, tylko po prostu taki trochę sportowy sposób spędzania czasu, a odpadłem na pytaniu, ostatnie miałem, czym jest miologia. I się okazuje, że ludzie to wiedzą. A ty wiesz, czym się zajmuje miologia? Widzisz, to też byś odpadł. Mięśniami. To jest na dziedzina, czy nauka, czy jakaś tam dziedzina zajmująca się mięśniami. Nie wiedziałem, na jaki kontynent spadł największy meteor. Wiesz, na jaki? Na Afrykę. No widzisz, to już drugie. I ostatnie, czego nie wiedziałem, to na który metal szlachetny ma w wyrobach jubilerskich oznaczenie z głową kobiety. Srebro. No to byśmy razem odpadli, nie? Tak to wyglądało. Super, polecam, bo łatwo się dostać. Taki jest jakby ten casting, to nie jest żaden konkurs piękności, tylko trzeba taki teścik na poziomie egzaminu szóstoklasisty, ósmoklasisty teraz wypełnić. Wiedza ogólna, trzeba chyba 15 z 20 pytań zaliczyć, czy jakoś tak. Rach, ciach, ciach i tylko potem się czeka na to nagranie. Wycieczka do Lublina, zwracają koszt podróży i tyle.
Pięknie, powiem ci, te pytania sobie zanotowałem, nauczę się ich na pamięć, teraz też będę innych pytał, zobaczę, czy oni będą znali odpowiedź. Paweł, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas, za tą naszą rozmowę, która naprawdę fajnie płynęła, bo i rozmawialiśmy dużo o Adidasie, dużo o twojej przygodzie z bieganiem, skończyliśmy na temat Afryki i meteorytów, także tego się nie spodziewałem, ale właśnie za to lubię te podcasty. Czy masz może w ogóle na koniec coś jeszcze, co byś chciał dodać, albo uważasz, że warto byłoby na koniec o tym powiedzieć?
Bo przypomniałem się, jak się to piwo nazywa i rozładuję ten narastające we mnie poczucie wstydu. Piwo czeskie, które niesamowicie mi smakowało bezalkoholowe, nazywa się Bacalar. I to piwo Bacalar można czasem w Polsce trafić i jak komuś się piwo Bacalar Nealko uda trafić, to gorąco polecam. I niestety ta firma mnie nie sponsoruje, a jeśli by chciała, to serdecznie zapraszam, chociaż po czesku pewnie musiałbym to jakoś powiedzieć, a nie wiem, jak po czesku brzmi. I co? I tyle chyba, co chciałem na koniec powiedzieć, bo o tym, że biegać jest fajnie, szczególnie fajnie z Adidas Runners, nie tylko Warsaw, ale też Tri-City i Poznań. To mam nadzieję, że sobie tutaj wybrzmiało, bo tak skupiliśmy się na tym moim, kurde, męczeniu buły i jakimś tam ciężkim oraniu, a na tych naszych treningach można naprawdę fajnie spędzić czas, pośmiać się, napić się piwka, nawet nie tylko bezalkoholowego czasami po wieczornych treningach, to już co kto lubi, jakby my jesteśmy tolerancyjni. I bieganie jest fajne, nie? Jakby to trzeba powtarzać, bo kurde się ludzie boją biegać, nie? Myślą, że to trzeba być przygotowanym, że to będzie zawsze bolało, a naprawdę bieganie może być fajne i nie musi być wcale takie straszne.
Jeszcze raz wielkie dzięki. Ja mam nadzieję, że wracam do regularnego nagrywania. Jeszcze raz przypomnę, że ten odcinek powstał ze współpracy z marką Adidas i bardzo Was zapraszam na treningi czy do Trójmiasta, które ja prowadzę wraz z Krzyśkiem i Werką, czy w Poznaniu, czy też w Warszawie. Wielkie dzięki i do usłyszenia następnym razem. Wielkie dzięki za wysłuchanie odcinka do końca, a jeśli chcesz mi pomóc, możesz to zrobić na 3 sposoby. Pierwszy, finansowy, wejdź na stronę patronite.pl/światokiembiegacza, tam możesz wesprzeć finansowo to, co robię. Po drugie, jeśli uważasz, że to jest wartościowe i że rozmowy po prostu Ci się podobają, udostępnij tę rozmowę na Instagramie. A po trzecie, jeśli słuchasz mojej rozmowy na Spotify, to proszę daj najlepiej 5 gwiazdek mojemu podcastowi. To pomoże dotrzeć do nowych słuchaczy, bo mam nadzieję, że ten podcast zasługuje na dużo większą słuchalność. Wielkie dzięki i do usłyszenia.